Zuerst darf ich euch ganz herzlich grüßen von den Geschwistern in Mörmerland.
Najpierw chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić od wszystkich wierzących z miejscowości Mörmerland. Jest to zgromadzenie, do którego ja od mniej więcej 2 lat uczęszczam. Ja przeprowadziłem się z południowych Niemiec do północnych, prawie nad samo Morze Północne. Ponieważ dzisiaj widzę, że wśród nas jest dużo młodych i młode małżeństwa, małżonkowie pojedynczy albo i małżonki pojedyncze i chcielibyśmy przyjrzeć się praktycznym pouczeniom. Chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić nad osobą patriarcha Izaaka. Przeczytamy z drugiej księgi, przepraszam, pierwszej księgi Mojżeszowej z 21 rozdziału, 2 wiersze. Ósmy i 9 wiersz. Pierwsza księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 8-9 wiersz. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka. I do tego przeczytamy wiersz z listu do Galacjan. A mianowicie z 4 rozdziału. List do Galacjan, 4 rozdział.
Wers
29 wiersz. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Dotąd Słowo Boże.
W
większości przypadków, jeżeli mówi się o Izaaku, to przeważnie mówi się na temat 22 rozdziału tej pierwszej Mojżeszowej. Tam czytamy o ofiarowaniu tego Izaaka. Który to Izaak, zdarzenie z nim stało się właśnie tym obrazem tego wszystkiego, co Bóg uczynił, że darował swojego własnego syna. Czasami też mówi się na temat 24 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Tam czytamy o tym, że sługa Abrahama, Eliezer, miał przyprowadzić oblubienicę dla Izaaka.
Das wird dann gedeutet, das ist auch im Bilde so zu verstehen, wie der Heilige Geist heute die Versammlung sammelt.
I to nam można też tak rozumieć, że Duch Święty w dzisiejszych czasach zgromadza wszystkich do zgromadzenia, aby w końcu przyprowadzić je do Pana Jezusa, to zgromadzenie, jako Jego oblubienice.
kennen wir oft noch Isaak im Zusammenhang damit, dass er Jakob segnet.
A następnie też i mówi się często o Izaaku pod koniec jego życia, gdy on pobłogosławił Jakuba.
Aber im Allgemeinen ist er uns als Person für sich nicht so bekannt.
Ale ogólnie mówiąc, jako osoba, to niezbyt jest on nam znany. Pomimo tego, że taki temat jest bardzo, bardzo pouczający. I te dwa wiersze, które żeśmy przeczytali z pierwszej księgi Mojżeszowej, 21 rozdział, wiersz 8 i 9, pochodzą właśnie z wczesnego dzieciństwa Izaaka. Wiersz 8 był, czy jest, bardzo piękny. A przeciwnie do niego wiersz 9 nie ma pięknego wydźwięku. A więc w tym dniu, w którym Izaak został odstawiony od piersi matki jego, w tamtych czasach działo się to znacznie później niż w dzisiejszych czasach się to zwykle dzieje. Czytamy o tym, że Abraham tutaj wyprawił wielką ucztę. Chciałbym was teraz zapytać jako ojców, gdy wasze dzieci zostały odstawione od piersi matki, czy żeście z tego powodu zrobili święto i ucztę? Ja mam 8 dzieci. I oczywiście wszystkich 8 zostało odstawionych kiedyś od piersi. Ale nie zrobiłem w przypadku żadnego dziecka takiego święta. A później nawet, muszę wam wyznać, twierdziłem, ach, urodziny to też nie trzeba obchodzić. Bo to wszystko jest takie tylko ludzkie. I ja bardzo często też zapominałem o dniu swoich własnych urodzin. Bywałem wtedy w czasie podróży do Rumunii. I czasami wieczorem dzwoniła do mnie moja małżonka i ona mi właśnie składała serdeczne życzenia błogosławieństwa na dzień twoich urodzin. A ja byłem zdziwiony, bo przez cały dzień ani razu o tym nie pomyślałem. Ale tego nastawienia nie chciałbym teraz przedstawiać jako rzecz pozytywną. Bo dzisiaj, gdy moje dzieci już są wszystkie dorosłe i opuściły nasz dom rodzinny, opowiadają mi czasami, jakie rzeczy z ich dzieciństwa dla nich stały się bardzo ważne. I to czasami były szczególnego rodzaju okazje. Czy wolno mi bardzo praktycznie wam poradzić, umiłowani rodzice? Nasze dzieci, gdy one dorosną, one będą przypominały sobie tego szczególnego rodzaju dni, w którym to dniu temu dziecku akurat przydzielono szczególnego rodzaju uwagę ze strony rodziców. I chętnie będą o tym wspominały. Wcale nie musi być bardzo kosztowny dzień, w którym rodzice wydadzą mnóstwo pieniędzy.
Sein,
Ale powinien być to dzień, który w szczególny sposób będzie tylko temu jednemu dziecku poświęcony. Aby to dziecko w tym jednym dniu zauważyło, moi rodzice bardzo, bardzo mnie kochają. I oni myślą o mnie. Czytałem w przypadku jednego niemieckiego poety, wierzącego poety, który miał wiele dzieci. Że ten dzień, w którym pojawił się pierwszy ząbek u każdego z jego dzieci, że w tym dniu właśnie było święto. Oczywiście to niemowlątko tego w ogóle nie rozumiało. Ono nie miało nawet jeszcze roczku. Ale starsze dzieci, które w tym uczestniczyły, one właśnie mogły to obserwować, że rodzice bardzo się z tego cieszą i to świętują, że u tego maleństwa pojawił się pierwszy ząbek. I wtedy dla tych starszych dzieci też ten dzień jest dniem radości. Chciałbym was do tego zachęcić, abyście puścili wodze fantazji w takim właśnie szczególnym dniu. Aby dla każdego z waszych dzieci były właśnie takie szczególne dni, w których one odczują szczególną uwagę na nich skierowaną. I o takich dniach dzieci sobie będą w przyszłości chętnie przypominać. A następny, 9 wiersz pokazuje nam, że dzieciństwo Izaaka nie było tak bardzo szczęśliwe. Czytamy w tym wierszu, że Ismael szydził z Izaaka. Ismael miał 14-15 lat więcej niż Izaak. Z tego tutaj wiersza w ogóle nie możemy się domyślić, z jakiego powodu on szydził z Izaaka. Ale to miejsce z listu do Galacjan, 4 rozdział, pod koniec, które żeśmy mogli też przeczytać, jasno nam pokazuje, że on szydził ze swojego młodszego brata. I teraz chciałbym swoje słowa skierować do was, umiłowane dzieci. Jeżeli macie swoje rodzeństwo, bo was jest kilkoro w domu, to z pewnością żeście to zauważyły, że rodzeństwo jest między sobą różniące się. Każde dziecko jest przecież inne. I może jest taka rzecz, na której ty się dobrze znasz. Ale twój brat albo twoja siostra w ogóle nie mają o tym pojęcia. I w takiej rzeczy mogą być nawet bardzo niezręczni. I za każdym razem, gdy popełnią tego rodzaju niezręczność, na której wy się znacie, wtedy może się zdarzyć, że będziesz się wyśmiewał. Tak, może się to zdarzyć, że wyśmiejesz się z brata lub siostry. Albo co gorsze, zaczniesz szydzić. Ty się do niczego nie nadajesz, ty nic nie umiesz. Tak, właśnie w ten sposób postępował Ismael z Izaakiem. I nie tylko raz. On po prostu tym szydzeniem z niego prześladował go. Ale może i tak jest, że ty masz starsze rodzeństwo. I samemu już tego doświadczyłeś, gdy ciebie właśnie starszy brat lub siostra wyśmiali. Podobało ci się to? Z pewnością nie. Przecież to boli. A więc jeszcze raz powtarzamy, nie powinniśmy tego czynić nigdy. Bo może się zdarzyć, że doprowadzi to do okropnej sytuacji pomiędzy rodzeństwem. Bracia i siostry, dlaczego Ismael był taki okrutny w stosunku do tego młodszego brata Izaaka? Ja myślę, że była jedna tego przyczyna. Musiałbym się zapytać, czy Abraham zrobił właśnie tego rodzaju wielką ucztę, gdy jego pierworodny syn Ismael został odstawiony od piersi. O tym nie czytamy w ogóle w Biblii. I wydaje mi się, że on rzeczywiście też tego nie uczynił. Bo Izaak był synem obietnicy ze Sary. A Ismael był synem służącej tej Sary. I po tym, gdy narodził się Izaak, to z pewnością serce tego Abrahama było bardziej przychylne temu synowi własnemu z jego własnej żony Sary. A Ismael miał już 14 albo 15 lat. I teraz on jako taki chłopak potrafił już wszystko dobrze sobie porównać. Jaki był mój ojciec dla mnie, gdy ja byłem w tym wieku, co teraz jest Izaak? I jak on teraz postępuje z moim młodszym bratem? I to wywołało u niego zazdrość. I niestety skutki tego musiał odbierać teraz Izaak. Wszystko to jest całkowicie tak ludzkie, jak zwykle się dzieje na ziemi. Co chciałbym tym samym przez to powiedzieć? Jeżeli Pan daruje nam kilkoro dzieci, to chciejmy wszystkie nasze dzieci jednakową miłością miłować. Pomimo tego, że dzieci mogą być różnorodne i może się tak zdarzyć, że będzie ktoś miał takie dziecko, które w swoim charakterze i w całym swojej istocie będzie się nam jawił jako znacznie bardziej godny naszej miłości. Może akurat będzie to dziecko, które rzeczywiście jest inteligentniejsze niż pozostałe. I gdy będziemy na przykład mieli gości, wtedy jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że zaczynamy mówić z gośćmi tylko na temat tego dziecka inteligentniejszego. ileż to to dziecko potrafi, jakie dobre ma oceny w szkole, a o innych dzieciach nie wspomnimy wcale. Jasne, że tak się zdarza. Tak, bracia i siostry, jakże szybko może się to zdarzyć. I my powinniśmy pod koniec każdego dnia siebie samych jako rodzice zapytać, czy do naszych dzieci okazaliśmy w tym dniu jednakową miłość? Jeśli nie, to możemy wyrządzić szkody, które będą sięgały do końca życia tych dzieci. A jeżeli już istnieje właśnie nierówne traktowanie, to te dzieci biorą taką sytuację dalej w swoje własne prywatne życie. I Bóg do tego dopuścił, żeby też i Sara wysłała swoją służącą od siebie, wygnała ją razem z jej dzieckiem. Nie wiemy, ile lat miał Izak w tym momencie. Czy on już to świadomie przeżywał? Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że on świadomie to wszystko przeżywał. To jakaż wtedy byłaby jego normalna reakcja? W końcu się go pozbyłem. Tego, który mnie ciągle gorszył. Który mnie prześladował swoim szydzeniem. O, sprawiedliwą odpłatę odbiera. Czy nie zauważamy, że byłoby to normalne, żeby taki człowiek tak w ten sposób po ludzku zareagował? A bracia i siostry, czy my jako dorośli jesteśmy wolni od tego rodzaju reakcji? Może być taki brat albo taka siostra, którą zawsze nie lubiliśmy. Bo zawsze była inna niż my byśmy sobie to wyobrażali, że powinna być. I teraz zdarza się, że ta właśnie siostra lub ten właśnie brat przeżywa jakieś nieszczęście. Co wtedy myślimy? Sprawiedliwa kara dla ciebie? O, jakże szybko taka myśl może powstać. I następna rzecz, o której chcę przeczytać, to dotyczy Izaaka i ona zdarzyła się wiele lat później. A mianowicie to jest zapisane w 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Izaak był już teraz chłopakiem. Prawdopodobnie działo się to w jego wieku, gdy był starszy już niż 15 lat. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to już jest młodzież. I wiemy, że tam jest napisane, że jego ojciec idzie razem z nim, aby syna ofiarować. I teraz chcielibyśmy przeczytać te wiersze. Przeczytamy z 22 rozdziału wiersze od 6 do 8. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. Czytamy te słowa, że oni razem ze sobą szli. Widzę tutaj wśród nas dwóch takich chłopców w tym podobnym wieku. Mam na myśli ciebie i mam na myśli ciebie. To jest mniej więcej ten wiek, w którym ojcowie powinni chodzić ze synami. Bo jest to wiek, w którym chłopcy mają mnóstwo pytań. Jest to wiek, który zawiera się w tych latach od 14 do 20 lat. I w tym wieku powstaje w sercu chłopaków wiele, wiele pytań. I dobrze jest od czasu do czasu iść na spacer ze swoim synem. Trzeba znaleźć taki czas. Trzeba po prostu postarać się, aby powstała taka sposobna chwila, aby nasi chłopcy mogli porozmawiać sobie ze swoimi ojcami. Dokładnie to samo obowiązuje w przypadku córek i matek. Bo jak wiemy, w tym czasie intensywne zmiany następują w ciele młodych ludzi. W przypadku dziewczyn znacznie bardziej widoczne. I wtedy powstają pytania. Czy matki mają wtedy czas dla swoich córek? Z całą pewnością w sercu tych młodych ludzi nie tylko powstają pytania związane z zmianami, jakie powstają w ich organizmie. Bo jest to czas, w którym to z osoby, która jest dzieckiem, powstaje osoba dorosła. I w tym wieku te wiele bodźców ze zewnątrz, od strony kolegów z okolicy i ze szkoły, tak bardzo naciska na umysły naszych dzieci. I wszystkie te bodźce muszą być w jakiś sposób przetworzone. I wtedy musi powstać coś takiego, abyśmy mogli powiedzieć i szli ze sobą razem. Tak, umiłowani bracia i siostry, ja w tych latach, gdy moje dzieci były w tym wieku, bardzo często nie byłem obecny. I w przypadku moich dwóch najstarszych synów zakończyło się to ku ich szkodzie. Nie byłem obecny. Nie prowadziłem z nimi rozmów w tym czasie. Ja wiem, że to są takie tematy, że niektórzy uciekają od tego rodzaju tematów. A są też i takie dzieci, które potrzebują tego, aby to właśnie do nich przemówić. A ja odwrotnie, miałem takie dzieci, które zawsze wszystko szeroko i dużo opowiadały, co przeżyły w ciągu dnia i w szkole, i gdy przychodziły do domu. Wiem, że to wtedy jest łatwiej rozmawiać z tego rodzaju dziećmi. Ale przecież są też i inne dzieci. Dzieci, które są zamknięte same w sobie. Dzieci, które prawie że niczego nie opowiadają. Ale to wcale nie oznacza, że one nie mają problemów. Nie, one po prostu to wszystko tłamszą w swoim wnętrzu. I to staje się coraz trudniejsze dla nich. Ale i dla takich dzieci powinniśmy być zawsze do dyspozycji. Ale jest to trudniejsze dla nas. Ale i te dzieci nas potrzebują. I właśnie trzeba powiedzieć, akurat szczególnie te dzieci nas potrzebują. I wtedy musi Pan nam podarować wiele mądrości. Jak wiemy, tutaj w tym rozdziale chodziło o złożenie ofiary. Izakowi coś podpadło, zauważył coś. Drewno na ofiarę było. On musiał sam je nieść na plecach. A ojciec widział, niesie ogień, czyli pochodnie i nóż, czy miecz. Ale czegoś tutaj jeszcze brakuje. Nie ma przecież tego zwierzęcia na ofiarę. A z tego możemy wnioskować, że Izak częściej bywał już w przeszłości razem ze swoim ojcem przy takich okazjach, w których były składane ofiary. I on dokładnie wiedział, co do takiego ofiarowania należy. Czy i my ze sobą zabieramy nasze dzieci, gdy my ofiarujemy Bogu chwałę i cześć i dziękczynienie? Czy one bywają na tym miejscu, w którym my kłaniamy się Bogu, czy Jemu cześć oddajemy? Mogę dobrze sobie o tym przypominać jeszcze, gdy mały syn mi powiedział, gdy po godzinie łamania chleba był jeszcze w sali puszczony woreczek, miał wtedy 2 albo 3 latka i powiedział do mnie cichutko: tatuś, jeszcze musimy zapłacić, a potem możemy iść. On po prostu myślał, że tata musi zapłacić za ten chleb i za ten kielich, który przed chwilą spożywali, i potem może iść do domu. Tak, takie jest prostoduszne dziecko. I takiemu dziecku można wtedy to w domu wyjaśnić. O, jak to jest dobre, jeżeli my nasze dzieci ze sobą zabieramy. I ja też wiem o samym sobie, gdy jeszcze miałem 8 czy 9 lat. I miałem siostrę, która jest młodsza o 3 lata ode mnie. I wiem jeszcze dokładnie, w co żeśmy się bawili w domu. Myśmy się bawili w łamanie chleba. I słyszałem, że tak się dzieje w niejednym chrześcijańskim domu. W ogóle nie uważam, żeby było w tym coś złego. To wszystko udowadnia, jak wielkie wrażenie wywołuje na dzieciach to, co my czynimy. I tak one uważają, że to jest godny naśladowania przykład w ich zabawach. I teraz zwróćmy na to uwagę, w jaki sposób Izak pyta swojego ojca. On powiedział najpierw: Ojcze mój. I wtedy Abraham odpowiedział. Co wtedy Abraham powiedział? Oto jestem, synu mój. Można by było pomyśleć, śmieszna odpowiedź Abrahama. Przecież oni szli obok siebie. Owszem, gdyby to działo się w jakimś domu, w którym domu jest dużo różnych pomieszczeń, i syn by zawołał z jednego pomieszczenia: Ojcze, a ojciec by odpowiedział z innego pomieszczenia: Oto tu jestem. Wtedy można by było to lepiej zrozumieć. Nie widzieli się, ale za pomocą dźwięku porozumieli się i teraz chłopak wie, gdzie tata przebywa. Ale tu? Oni przecież szli obok siebie. Dlaczego Abraham odpowiedział: Oto jestem? Nie wiem dokładnie, ale chciałbym to teraz zastosować, bo może tak się zdarzyć, że czasami możemy iść obok siebie. Może tak być też, że idą obok siebie mąż i żona, albo idą razem ze swoim dzieckiem. Czyli dwoje ludzi idzie obok siebie, ale można stwierdzić, że są nieobecni. Każde z nich jest w myślach pogrążone i całkowicie gdzie indziej przebywa. Wprawdzie ciała ich są obok siebie, ale nie ich wnętrza. Czasami tak się zdarzało, że gdy moja żona do mnie się zwróciła, to musiała mi powiedzieć: Horst, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ona zauważyła, że w moich myślach byłem całkowicie gdzie indziej. Ja słyszałem te słowa, ale w ogóle nie rozumiałem sensu tych słów. Dlatego, że ja w moich myślach byłem całkowicie gdzie indziej. A wam, dzieciom, opowiem teraz krótką historię. Moja najmłodsza córka, ona miała już prawie 18 lat. Ona była akurat krótko przed swoim egzaminem jako wychowawczyni. A przed tym jeszcze musiała zdać egzamin z matematyki. A ona nie była zbyt dobra z matematyki. A ja byłem nauczycielem matematyki. I ja siedziałem przy moim komputerze. Wydaje mi się, że pisałem jakiś duchowy artykuł. I ona przyszła do mnie, mając w ręku zeszyt z zadaniami. Położyła obok mnie i powiedziała: Tatusiu, mam z tym kłopoty.
Und ich versuchte so mit einem Auge da in das Heft zu gucken.
I tak zacząłem próbować jednym okiem zerkać do tego zeszytu.
Mit dem anderen Auge war ich immer noch auf meinem Bildschirm.
Ale drugim okiem dalej patrzyłem na mój monitor.
Und meine Tochter hat das gemerkt.
I moja córka to zauważyła.
Und sie hat Courage. Sie ist nicht ängstlich.
Ona ze swojej natury nie jest zbyt bojaźliwa.
Und dann hat sie gesagt, Papa, so nicht.
I wtedy mi powiedziała, tata, ale tak nie będzie.
Mach den Computer aus.
Wyłącz ten komputer.
Und jetzt kümmere dich nur um mich, um meine Aufgaben.
I zajmij się tylko mną i moimi zadaniami.
Seht ihr, das wollte ich sagen. Ich war da.
Wiecie co? Chcę wam przez to powiedzieć, że byłem obecny, a jednak nie było mnie. Rozumiemy to, prawda? Czy my jesteśmy obecni do dyspozycji naszych dzieci? Rzeczywiście jesteśmy obecni? Oni nas potrzebują. I jak zaniedbamy, to nigdy tego nie jesteśmy w stanie nadrobić. I tak po wielu latach wszystkich moich 8 dzieci wyszło już z naszego domu. I wszystkie te godziny, w których ja nie byłem do ich dyspozycji, nie jestem w stanie nigdy nadrobić. Ja mogę Panu tylko za to dziękować, że przynajmniej moja żona była do ich dyspozycji. I to będzie jej wielce wynagrodzone. Bo takie listy, jakie otrzymuje moja żona na urodziny od swoich dzieci, ja takich nigdy nie dostanę. Ja w ogóle żadnych nie dostaję. Zasłużyłem na to. Ale że ona za każdym razem, co roku taki list otrzymuje i to od 2 dzieci naraz, to ona to na to zasłużyła. Ona była obecna dla nich. Ale my, ojcowie, też powinniśmy być dla naszych dzieci. I wiemy też, że z dalszych wierszy to wynika, że Abraham złożył na tym ołtarzu związanego Izaaka. Tak, bracia i siostry, mówiąc całkowicie po ludzku, każdy lekarz zajmujący się sprawami nerwów powiedziałby, że to, co tutaj się zdarzyło, dla dziecka jest tak traumatycznym przeżyciem, jak nigdy więcej innego gorszego nie można sobie wyobrazić. Ja myślę, że potrafimy sobie to wyobrazić. Ja nie wiem, w jaki sposób Bóg temu zapobiegł, aby w sercu Izaaka nie powstało tego rodzaju tragiczne, traumatyczne wspomnienie. Może i dzisiaj tutaj jest ktoś taki obecny. Mam na myśli teraz dorosłą osobę, który w swoim życiu przeszedł jakieś traumatyczne przeżycie, które do dzisiaj nie zostało do końca, że tak się wyrażę, przerobione w sercu. Ale to, co ja tutaj widzę w przypadku Izaaka, Bóg jest jedynie w stanie. Każde przeżycie, które żeśmy przeszli, nieważne, czy byłoby jeszcze gorsze niż rzeczywiście inne mieliśmy, On jest w stanie uleczyć taką zbolałą duszę. Musimy w tym względzie Bogu zaufać. I jeżeli ty miałaś tego rodzaju przeżycie, to musisz Bogu zaufać, że On jest w stanie to uczynić. Nie jestem w stanie tego tematu dalej ciągnąć. Ale rzeczą najbardziej konieczną jest, co wcale nie oznacza, że najłatwiejszą, żeby to, co się zdarzyło w twoim życiu, żeby po prostu to przyjąć. Jako rzecz, która została dopuszczona przez Boga. A ten, który obciążył się winą za to, co ty wycierpiałaś w tej sprawie, aby tej osobie całkowicie przebaczyć. Bo inaczej nigdy nie wyzdrowieje się z takiego stanu. Ja wiem, że to słowa były bardzo szybko wypowiedziane i łatwo je wypowiedzieć. Ale wiedz, umiłowana osobo, że to są te zasadnicze dwie ważne sprawy. Po pierwsze, przyjąć jako rzecz, którą Bóg dopuścił i przebaczyć osobie, która tobie to sprawiła. I jeśli tak się jeszcze dotychczas nie stało, to proś Boga, aby te dwie rzeczy mogły się szczerze dokonać w twoim życiu. Nic tutaj nie czytamy, o czym rozmawiali Abraham i Izaak, gdy z powrotem schodzili z tej góry Moria. Abraham powiedział przecież do swoich sług, my we dwójkę ze synem pójdziemy tam i tam Bogu oddamy chwałę i wrócimy z powrotem do was. I rzeczywiście, we dwoje wrócili z powrotem. Nie jestem w stanie sobie tego inaczej wyobrazić. Aby Izaak, który zapytał swojego ojca, postawił to pytanie, ojcze, dlaczego? Dlaczego mnie położyłeś na tym ołtarzu? I jeżeli takie pytanie padło, to Abraham musiał mu na to odpowiedzieć. Ale Izaak zawsze o jednej rzeczy wiedział, że ojciec miłuje mnie ponad wszystko. I jeżeli on coś takiego uczynił, to wtedy Abraham mu powiedział, że Bóg tego zażądał. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest w Biblii napisane, ale inaczej sobie tego nie wyobrażam, w jaki sposób można to całe zdarzenie sobie wyjaśnić. I co wtedy jako wspomnienie o tym zdarzeniu musiało pozostać w sercu Izaaka? że Abraham jeszcze kogoś innego bardziej miłuje niż swojego syna, niż mnie. Mianowicie miłuje swojego Boga. Wiedział, że on jest posłuszny swojemu Bogu. I że to jest rzecz najważniejsza w życiu Abrahama. Czy i nasze dzieci wiedzą o nas, że tak też jest? Czy nasze dzieci mogły też i w swoim życiu na nas samych tego doświadczyć? Że posłuszeństwo w stosunku do Słowa Bożego jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu? Mam tylko nadzieję taką, że nasze dzieci mogły to na nas zauważyć. I byliśmy dla nich dobrym wzorcem. Bo przecież tego byśmy sobie życzyli od naszych dzieci. Aby i one kiedyś były posłuszne Bogu. Ponad wszystko inne, aby wystawiały na pierwszym miejscu posłuszeństwo w stosunku do Słowa Bożego. Czy my naszym życiem daliśmy im tego przykład? Następną rzecz, którą możemy przeczytać o Izaaku, to jest końcówka 24 rozdziału. Czytamy o tym w tym rozdziale, że Rebeka została do niego przyprowadzona przez tego sługę Eliezera. I tutaj w tych wierszach opisane są te godziny krótko przed ich spotkaniem. Izaak akurat przebywał przy pewnej studni. Czytamy o tym. Możemy o tym przeczytać w 24 rozdziale, w 62 wierszu. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwaną studnią żyjącego, który mnie widzi. Ja czasami staram się przeczytać tekst pomiędzy wierszami. Ta studnia, przy której on akurat przebywał, to ma szczególnego rodzaju nazwę. Studnia żyjącego, który... Inne tłumaczenie tego samego tekstu hebrajskiego mówi, który daje się oglądać, bo tu jest napisane, który mnie widzi, ale można i tak przetłumaczyć. Abraham wykopał wiele studni. Niektórym studniom nadał ich własne nazwy. Beer-Szeba. Studnia przymierza albo przysięgi, czyli przy tej studni dokonano przysięgi. I mogę sobie to tak wyobrazić, to znaczy ja bym to tak zrobił w tym przypadku, że ja bym zapytał swojego tatę, skąd taka nazwa? Jeśli chodzi o nazwę tej studni Beer-Szeba, to Abraham mógł wtedy powiedzieć, w tym miejscu dokonałem przymierza z królem filistyńskim Achimelechem. Ale ta druga studnia, przy której on teraz przebywał, nazwę tej studni nie nadał Abraham. Nam. Tą nazwę tej studni nadała Hagar. Wtedy, gdy została wygnana, gdy uciekała od swojej pani. Przy tej studni Bóg wyszedł jej naprzeciw. Tam pocieszał ją i dobrotliwie z nią rozmawiał. I to ona była tą osobą, która tej studni nadała taką szczególną nazwę. Tam ona spotkała swojego Boga. I gdy teraz Izak pytałby by swojego ojca, dlaczego taka dziwna nazwa tej studni, to z całą pewnością byłoby to o wiele trudniej dla Abrahama dokładnie wyjaśnić nazwę tej studni niż nazwę Berszeba. Bo cała ta historia w jego życiu z Hagar i z Ismaelem była to rzecz, która już żeśmy widzieli, również dotknęła bardzo Izaaka. A cała ta rzecz powstała na skutek błędu popełnionego w życiu przez Abrahama. Tak też i w naszym życiu może się czasami zdarzyć, że dzieci będą pytały o coś swoich rodziców, co zauważą akurat. I wtedy, aby to wyjaśnić, rodzice będą musieli wyznać tą rzecz przed dziećmi. I będą musieli opowiedzieć coś, czego w zasadzie powinni się wstydzić. I wtedy nie jest to łatwe. Gdy moje dzieci były tak mniej więcej w wieku 10-12 lat, to wtedy dla nich tata i mama byli tymi największymi ludźmi na świecie. I wtedy dzieci mówią do innych:
Papa hat gesagt, Mama hat gesagt, und das ist dann genug.
To powiedział tata, albo to powiedziała mama i to nam wystarczy. I bardzo często w tym wieku dzieci są naprawdę dumne ze swoich rodziców. Ale w większości przypadków nie trwa to długo. Bo nastaje taki czas w życiu dzieci, w którym one stają się krytycznie nastawione. I wtedy powstają krytyczne pytania. I czasami są to pytania, w których my jako rodzice musimy się zawstydzić. I jeżeli my, bracia i siostry, w życiu popełniliśmy rzeczywiście jakiś błąd, to nigdy nie próbujmy tak wymigiwać się w wytłumaczeniu, abyśmy na koniec zawsze byli tymi, którzy mają rację i są tymi wielkimi. Dlatego, że nasze dzieci nam w to nigdy nie uwierzą. Dzieci nie są głupie i szybko to zauważą, że my robimy wymówkę. Nie, po prostu przyznajmy się przed dziećmi do tego. Oczywiście dla własnego zawstydzenia, ale szczerość zawsze popłaca. Musimy się przyznać do naszych błędów. Bo może taki czas nastać w życiu naszych dzieci, w którym one będą twierdziły, A ja w swoim życiu zrobię wszystko całkiem inaczej niż moi rodzice. Pomyślmy, jak to było z nami, gdy byliśmy w tym wieku. Czy nie mówiliśmy, ja wszystko zrobię lepiej niż zrobiła mama albo tata? Bo są takie rzeczy, w których dzieci te rzeczy robią rzeczywiście lepiej niż rodzice. Na przykład ta rzecz, o której teraz czytamy. Abraham, Hagar i Ismael. Później czytamy o tym, że to małżeństwo pomiędzy Izakiem i Rebeką było 20 lat bezdzietne. Mając 40 lat, Izak pobrał się z Rebeką, a mając dopiero 60 lat, narodziły się jego bliźniaki. Ale ten błąd Abrahama Izak nie powtórzył w swoim życiu. Przecież on też miał służące. Przecież on przez te 20 lat oczekiwania na dziecko też mógłby skorzystać z tej drogi pobocznej wyjścia z tej sytuacji. Dokładnie tak samo jak jego ojciec. Ale tego nie uczynił. Ale co możemy tu przeczytać? Że on błagał Boga za swoją żoną Rebeką. Możemy o tym przeczytać w następnym 25 rozdziale, 21 wierszu. I teraz przedstawcie sobie to wszystko w bardzo praktyczny sposób. O ile mi to jest widoczne, to Tomek i Ola otrzymali swoje dzieci dość wcześnie w swoim małżeństwie. Tak jest, prawda? Ale wyobraźcie sobie, że 3-4 lata byście nie mieli dzieci. Mam nadzieję, że nikogo teraz nie urażę. Ale mógłbym sobie to tak wyobrazić, że po 3 latach na pewno byście we dwójkę zaczęli się intensywnie o to modlić. Aby Pan podarował wam dzieci. Przecież to jest normalne. Kiedy te dzieci przyszły? Po 20 latach. Jak długo Izak się modlił? Z całą pewnością nie tylko jeden rok, ale wiele, wiele lat. I nie szukał jakiegoś wyjścia na własną rękę z tej trudnej sytuacji. I w tym względzie możemy się uczyć od Izaaka. A teraz zostawmy ten problem bezdzietności. Są i inne problemy, które może trwają przez długie lata. Nigdy nie bądźmy zmęczeni, aby ciągle na nowo je Bogu przedkładać. Może tak być, że mamy niewierzące dzieci. Można za nich się modlić lata. Można się modlić też i dziesiątki lat. Może być też i jakaś choroba partnera małżeńskiego, w której to lata długie prosimy Pana w tej sprawie, aby mogła być usunięta ta choroba, albo aby mogła być uczyniona bardziej zdatną do znoszenia jej. Tak, oglądamy, że Izaak był właśnie mężem modlitwy. I nie popełnił, nie powtórzył błędu swojego ojca. Ale inny błąd za to powtórzył. Abraham przedstawiał w pewnej sytuacji swoją żonę Sarę, że to jest jego siostra. I nawet tak uczynił dwukrotnie. Raz w Egipcie powiedział tak przed Faraonem, a drugi raz powiedział to w stosunku do króla filistyńskiego. Za każdym razem Bóg zachował go od najgorszej rzeczy. Oczywiście nie wiem, czy Abraham kiedyś opowiadał o tym swojemu synowi, ale wiemy z pisma, że Izaak dokładnie taki sam błąd popełnił jak jego ojciec. Ja chciałbym wszystkim powiedzieć, że jeżeli ktoś w swojej młodości kiedyś powiedział, ja to zrobię znacznie lepiej niż moja mama albo ojciec, to wtedy może się okazać, że upływają lata i zaczyna się powtarzać wiele z błędów swoich rodziców. I najpóźniej wtedy, gdy to się już stanie, przychodzi ten odpowiedni czas, aby pójść do matki i ojca i powiedzieć do nich: tato, gdy byłem młody, ja myślałem, że ja zrobię wszystko lepiej niż ty. I bywały też takie czasy w moim życiu, że prawie, że pogardzałem tobą z powodu błędów, które ty popełniłeś. Ale ja teraz widzę, że sam osobiście wiele tych błędów sam popełniłem. Przykro mi bardzo, że ja tak źle o tobie wtedy myślałem. Przykro mi z tego powodu, że myślałem, że będę lepszy niż ty, a nie jestem w niczym lepszy. Przebacz mi moją pychę. Znam takie układy pomiędzy dorosłymi dziećmi i rodzicami, które nie są w porządku i które może przez taki krok mogłyby być uporządkowane. Ja powiedziałem na początku, że ja chcę dzisiaj wiele praktycznych rzeczy wam opowiedzieć. I z całą pewnością zauważyliście, jak bardzo praktycznym jest też Słowo Boże. Myśmy tylko rozważali tą osobę Izaaka. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam opowiedzieć, w której on dokładnie taki sam błąd popełnił jak jego ojciec. Myśmy na początku powiedzieli, że Abraham większą miłość okazywał swojemu synowi Izaakowi niż pierworodnemu Ismaelowi. I to właśnie z tego powodu można trochę wytłumaczyć postępowanie Ismaela w stosunku do Izaaka, że naśmiewał się z niego. I teraz okazuje się, że Izakowi narodziło się naraz dwoje dzieci, bliźniaki. On i Rebeka otrzymują w podarunku Jakuba i Ezawa. I czy dwoje tych dzieci było jednakowo miłowanych przez tych rodziców? Wiemy na pewno dokładnie, że było akurat odwrotnie. On, Izak, zawsze na pierwszym miejscu stawiał Ezawa, przepraszam. A Rebeka zawsze na pierwszym miejscu stawiała Jakuba. I to rozpoczęło się już bardzo wcześnie w ich życiu. I ta rzecz była właśnie początkiem rozdwojenia się całej tej rodziny. I ta rzecz doprowadziła do tego rozdwojenia nawet pomiędzy małżonkami. Wstrząsające. Ale jedną rzecz też muszę zauważyć. Gdy Izak błogosławił Jakuba, który swojego ojca za pomocą też i podstępu matki oszukał, wtedy Izak nie zrobił tego w sposób terrorystyczny. Nic nie czytamy o tym, aby on pociągnął do odpowiedzialności swoją żonę Rebekę. I nie czytamy o tym, aby z tego powodu oszustwa Jakubowego on Jakuba natychmiast wygnał z domu. Nie, on zostawił tą rzecz w spokoju, tak jak ona powstała. To jest właśnie jeden ze sposobów mądrości Bożej. Bo Izak w zasadzie chciał działać przeciwko woli Bożej. Dlatego, że jego naturalna przychylność ojcowska właśnie bardziej dotyczyła Ezawa. A to tylko z tego powodu, że on umiłował jedzenie z dziczyzny. Tak niskie pobudki działania? I ja myślę, że to Izak był tego świadomy. Naturalnie my jako ludzie na pierwszym miejscu widzimy tą okropność oszustwa, jakiego dopuścił się Jakub. Aby za pomocą swojej matki, na ile tylko mogła, oszukać swojego ojca. Ale Izak też wiedział, ja sam zawiodłem. Bóg przecież w dniu narodzin mi powiedział bardzo jasno, że ten starszy będzie służył młodszemu. Wprawdzie Bóg to powiedział do Rebeki, gdy ona siebie samą pytała, cóż to się dzieje w moim łonie, ale z całą pewnością Rebeka to też i opowiedziała swojemu mężowi. A przecież działo się to w takim czasie, że to małżeństwo jeszcze było całkowicie w porządku między sobą. Ale z całą pewnością Izak był świadomy tej własnej winy w tej sprawie. Jeżeli by miało być wśród was tego rodzaju małżeństwo, gdy drogi wasze zaczynałyby się rozchodzić, Wtedy jest tylko jedna droga do uleczenia tego. Ale ta droga nigdy nie prowadzi poprzez oskarżanie jeden drugiego. Aby tej drugiej osobie zawsze to ciągle tłuc na nowo. To musisz zmienić, tamto musisz zmienić, owo musisz jeszcze poprawić. Przez takie gadanie nigdy się nic nie poprawi. Lepiej będzie, jeżeli ja sam to rozpoznam w swoim wnętrzu, w czym to ja zawiodłem. I to zmienię. I wtedy ta druga osoba to zauważy. I wtedy ta osoba będzie też gotowa, aby przyznać się do tego, w tej czy w tamtej rzeczy też zawiodłem, zawiodłam. Jeszcze raz powtarzam, nigdy nie szukajmy winy u drugiej osoby. Ale zawsze szukajmy winy najpierw u siebie. Wtedy będzie to drogą do uleczenia. Oby Pan pobłogosławił te wszystkie praktyczne myśli.